Dzień dobry, przy mikrofonie Aleksandra Zalewska-Stankiewicz.
Beata Łaptuta.
Dzisiaj w programie To się nadaje do radia gościmy kobiety aktywne zawodowo i rodzinnie, zaangażowane w działalność społeczną, kobiety, które mają jednocześnie różne zdania na temat, którym się dzisiaj zajmiemy, czyli zaostrzenie prawa aborcyjnego w Polsce. W studiu witamy Monikę Kowalik, współorganizatorkę Czarnego Poniedziałku w Stargardzie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Agnieszkę Odachowską, przedstawicielkę Kongresu Kobiet. Annę Liwosz, kosmetolożkę.
Witam, dzień dobry.
Annę Spławską, mamę 9 dzieci. Agatę Spodniewską-Kanarek, pedagogzkę, mamę 5 dzieci.
Witam serdecznie.
Magdalenę Śliwę, mamę 8 dzieci.
Dzień dobry.
Tytułem wprowadzenia przypomnijmy, że były dwa obywatelskie projekty, które trafiły do Sejmu. Jeden z nich, autorstwa Komitetu Ratujmy Kobiety, miał na celu liberalizację prawa aborcyjnego, został odrzucony przez większość posłów. Drugi projekt, przewidujący między innymi bezwzględny zakaz przerywania ciąży, został skierowany do dalszych prac w Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
Oglądałyście wczoraj, panie, demonstracje pod Sejmem? Jakie były wasze odczucia? Czy waszym zdaniem w XXI wieku kobiety powinny w ten sposób zabierać głos? Może pani Ania Liwosz.
Moim zdaniem powinnyśmy mieć przede wszystkim prawo do głosu jako obywatele tego kraju, którzy pracują, dają państwu i wszystkim innym utrzymanie. Chciałabym... Tutaj jestem jak gdyby przedstawicielem Instytutu Trichomet i my w naszym gabinecie też w poniedziałek właśnie będziemy robiły taką akcję. Uważam, że kobiety w tym wieku nie powinny w zasadzie znaleźć się w takim miejscu. Uważam, że każdy ma prawo do wyrażania swojej własnej opinii, własnego zdania i do podejmowania przede wszystkim decyzji.
Ale powinnyśmy tak głośno na rynku, czy może niekoniecznie? Pani Ania Spławska.
Ja nie oglądałam wczoraj tej demonstracji pod Sejmem, natomiast ja myślę, że mamy swoich przedstawicieli, których wybieramy w wolnych wyborach i oni są od tego, żeby reprezentować nasze poglądy. Myślę, że tak jak pani powiedziała, każdy z nas ma prawo do tego, żeby je wyrażać, a ja robię to przez swoich przedstawicieli wybranych. I
zgadza się pani z tym, co mówią przedstawiciele wybrani?
No może nie do końca, tak? Może nie do końca, ale jeżeli chodzi o...
A tą kwestię właśnie aborcyjną? Zgadza się pani, czy nie?
Tak, zgadzam się. Zgadzam się, żeby życie było chronione bez względu na to, w jaki sposób ono zostało rozpoczęte od momentu poczęcia jego do naturalnej śmierci.
O tym, na ten temat rozmawiamy zapewne i w swoich domach, i w miejscu pracy, i rozmawiamy chociażby u fryzjera. Ja mam wrażenie, że ta sprawa pokazała, jak duże światopoglądowe są pomiędzy i Polkami, i Polakami również. Agnieszka Odachowska, czy podobnie pani myśli?
Tak, oczywiście. Odnoszę to samo wrażenie, że coraz bardziej się dzielimy, zamiast się jednoczyć. Kobiety coraz bardziej stają się agresywne wobec siebie, nawet w temacie aborcji. A tak naprawdę żadna z nas nie jest reprezentowana w Sejmie ze swoimi poglądami. Panowie decydują za nas, głosują tak, jak uważają, że będzie dla nas najlepiej. Dlatego są te protesty, dlatego kobiety wychodzą na ulicę, kobiety w inny sposób nie mogą zaprotestować. My tak naprawdę nie maszurujemy, nie stosujemy przemocy. Mówimy tylko w sposób wyraźny o prawach dla każdej kobiety, aby ona sama decydowała o sobie.
Pani Magdalena Śliwa, decydujemy o sobie. Ma pani wrażenie, że ktoś decyduje za nas, czy nie?
Wie pani co, ja odnośnie tego, co pani tu przed chwilą powiedziała, prawa kobiety, będzie ten czarny poniedziałek i mówimy o prawach kobiety, a z drugiej strony jest taki absurd, bo te prawa kobiety są niedawane dziewczynkom, które są zabijane. One też są kobietami i żyjemy w takim kraju absurdów, jak to śpiewał Adam Nowak. Z jednej strony walczymy o życie żyrafa i cieszymy się z tego. Z drugiej strony lekarz pozwala, żeby dziecko w warszawskim szpitalu przez pół godziny umierało. I właśnie, ktoś zawsze decyduje, tak? Ktoś zadecydował za życie tego chłopca. Czy mi osobiście ktoś narzuca? Nie. Ja czuję się wolną osobą i fakt faktem doznaję ze strony tam, gdzie mieszkam. czyli od sąsiadów, nieakceptacji tego, że poczęło się kolejne moje dziecko, że mam ich 8.
Czyli 8 dzieci to za dużo według naszego społeczeństwa?
Tak, ja tak odczuwam to. Ja mówię o swoim środowisku i o sobie, tak, nie mówię tutaj o ogóle, ale mówię o tym środowisku, gdzie żyję, tak. Dzieci są po prostu nieakceptowane tam, gdzie mieszkam. Są wyzywane i ignorowane. I, no i nie jest to miłe, tak? Ale uważam, że dalej pozostaję sobą i chcę robić ze swoim mężem to, co uważamy za słuszne, tak?
Pani Magdaleno, czy pani uważa, że ta zmiana, która być może będzie miała miejsce, mówimy o zaostrzeniu prawa aborcyjnego, tak, również zmieni światopogląd Polaków w kontekście tego, co pani powiedziała, że rodziny wielodzietne będą inaczej postrzegane?
Ja chciałabym tego. Chciałabym tego, ale jeżeli ktoś jest przeciwko życiu, to ja nie wiem, czy ustawa to załatwi, tak? Bo to... No ja chciałabym, tak? Ta ustawa dlatego jest wprowadzona, żeby ochronić życie tych, którzy prawa głosu nie mają i są już obywatelami, a prawa głosu nie mają, tak? Więc to dla nich przede wszystkim. A czy ona zmieni nastawienie poszczególnych osób w Polsce? Nie jestem w stanie pani tego... Ja chciałabym, żeby tak było, tak?
Padły słowa z pani strony przeciwko życiu. Pani Agnieszko, czy no właśnie, czy kobiety...
Ale my nie walczymy przeciwko życiu. Drogie panie, przecież każda z nas decyduje o tym. Pani zdecydowała, że pani chce mieć 8 dzieci. Ja o swoje jedno dziecko walczyłam przez 8 miesięcy. I każda z nas zrobi tak, jak będzie uważała. Ale każda ma do tego prawo. Pani ma prawo wyboru do urodzenia 8 dzieci. Ja nie chcę więcej dzieci. Wystarczy mi jedno. Inna dziewczyna w ogóle się nie zdecyduje na dziecko. To nie o to chodzi. Niech ona ma możliwość wyboru. W tej chwili nie ma wyboru. Pani gra na emocjach, to ja też mogę zagrać na emocjach. Co zrobi matka 12-letniej dziewczynki, jeśli zajdzie w ciążę, jeśli zostanie zgwałcona, pozwoli pani jej urodzić to dziecko?
Drogie panie, powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Większość z obecnych wczoraj kobiet pod Sejmem wyraźnie mówiło, że nie są zwolenniczkami aborcji. Są za tym, żeby ustawa aborcyjna pozostała w dotychczasowej formie. Dokładnie. To znaczy, żeby nadal obowiązywały 3 przypadki, w których aborcja będzie dopuszczalna. Jakie to są przypadki? Ciąża, która stanowi zagrożenie życia lub zdrowia matki, zagrożenie życia lub zdrowia płodu i ciąża w wyniku przestępstwa, to o czym pani powiedziała przed chwilą, w wyniku gwałtu na przykład. My chcemy, kobiety, w większości kobiet, chcą, żeby ta ustawa pozostała. To jest ten kompromis aborcyjny, tak?
Ja myślę, że od pewnych kompromisów się zaczyna. Ja
pani Anna Spławska.
Wydaje mi się, że to porównanie może nie do końca jest trawne, ale wydaje mi się, że to jest tak jak z kłamstwem, tak? Kiedy człowiek zaczyna od drobnych kłamstw, to potem przechodzi do sytuacji, w której właściwie zatraca się poczucie tego, co jest prawdą, a co jest fałszem w jego życiu. I myślę, że ta ustawa aborcyjna, to ta ochrona życia dziecka od samego początku jest pewnym początkiem, powiedzmy, do tego, co dzisiaj dzieje się na Zachodzie i czym ja osobiście jestem przerażona, bo kiedy dzisiaj neguje się prawo małego człowieka do tego, żeby żył, to potem idziemy dalej, tak? Zaczynamy eliminować ludzi starszych. To, co dzisiaj dzieje się w Belgii, kiedy zabijamy dzieci już, które są narodzone, ale które mają różne wady rozwojowe. I myślę, że to będzie szło coraz dalej. I dlatego dzisiaj wydaje mi się, że posłowie próbują zastopować pewien mechanizm, który ma swój początek, tak, w przyznaniu człowiekowi prawa do życia jego od samego początku.
Pani Agata Spodniewska-Kanarek, czy te regulacje prawne, które obowiązują w tej chwili, nie sprawdzają się pani zdaniem? Trzeba to zmienić?
Oczywiście, ja myślę, że tutaj jest taka kluczowa sprawa, w którym momencie się zaczyna życie. Jeżeli ten poczęty, jeżeli następuje poczęcie, to już jest człowiek i właściwie wszelkie te ustępstwa, które dotychczasowa ustawa zawiera, mówiąc nawet językiem pań, które są pod Sejmem, które bardzo często odwołują się do dyskryminacji i nierówności, to powiedziałabym właśnie, że to jest nierówność i dyskryminacja. Bo jeżeli dziecko poczyna się nawet z gwałtu, czy ono się czymkolwiek różni od tego dziecka, które się poczyna normalnie, czy dziecko, które ma wady wrodzone, czy ono ma prawo do życia, czy ono jest równie traktowane, a ostatecznie nasza konstytucja zawiera ten podstawowy wpis na samym początku, który właśnie mówi o tym, że każdemu obywatelowi od momentu poczęcia gwarantowana jest ochrona zdrowia i życia. Dlatego ta ustawa jest, no, nie jest dobra.
A gdzie pani zdaniem kończy się możliwość decydowania przez kobiety? Czy w ogóle jest taka granica? Kto powinien ją wyznaczyć? Sama kobieta czy rząd?
Granica czego?
Granica decydowania.
Decydowania o życiu?
Granica decydowania kobiety. Ale... O tym... Powołaniu życia lub niepowołaniu.
Że tak jest w każdym aspekcie prawa, bo jeżeli na przykład jest prawo, które zabrania kradzieży, tak, to na końcu my podejmujemy decyzję, czy kradniemy, czy nie, ale prawo stanowi pewne wyznaczniki tego, co nam wolno robić lub nie. I ze swej natury chroni ludzi, którzy mogą być okradzeni, tak? Co nie znaczy, że no, my nie podejmujemy decyzji, bo na końcu jesteśmy wolni, możemy dokonać tego wyboru lub nie. Tak samo jest tutaj.
Według tej nowej ustawy życie dziecka ma być najważniejsze, ma być ponad życiem matki. Czy właśnie prawo powinno rozstrzygać? Kto ma być ważniejszy?
To znaczy, przepraszam, ja mówię, że ma być życie ponad życiem matki.
Ta ustawa tego nie określa.
Tego ustawa nie określa.
Ja również czytałam ten nowy projekt ustawy.
Mogę to przytoczyć.
To jak w takim razie ustawa precyzuje?
Już pani mówię, mam tą ustawę przy sobie.
Pani, rozmawiacie chyba o tej propozycji w zaostrzonej ustawie antyaborcyjnej, która dotyczy również badań prenatalnych, bo kodeks karny zyska nowy artykuł, zabójstwo prenatalne. Będzie ono zagrożone karą więzienia od 3 miesięcy do 3 lat. Za przestępstwo odpowiedzialna będzie matka, lekarz, a nawet przyjaciółka, która na przykład zawiezie kobietę na zabieg.
Ale co to znaczy, że zabronione zostanie nam badania prenatalne przy wykonywanej badaniu prenatalnym?
Lekarze bardzo, najczęściej pewnie będzie tak, że lekarze nie będą zgadzać się na to, żeby te badania prenatalne wykonywać, dlatego że one mogą być zagrożeniem zdrowia ciąży, a jeżeli lekarz faktycznie takie badanie wykona i coś się zadzieje złego, to lekarz będzie... pójdzie do więzienia.
Nie, to jest nieprawda, co pani mówi. Oczywiście, że nie. Tak nie jest. Te badania prenatalne służą ku temu, żeby ratować życie dziecka, tak? I to jest to zamieszanie całe, to przedinterpretowanie przez media różnego rodzaju, że lekarze będą w tej chwili przy moim...
Ale lekarze sami mówią, policjant... że będą się bali wykonywać tych badań.
Ale dlaczego? Ale z jakiego powodu?
Dlatego, że może coś się stać podczas takiego badania.
Ale to nie jest badanie inwazyjne. Badanie prenatalne, przepraszam bardzo, no ja że tak powiem, wykonywałam badania prenatalne mogę powiedzieć na swoim przykładzie mojego najmłodszego dziecka, że wynik tego badania kosztowałby mnie życie mojego dziecka, w związku z tym, że diagnoza była nieprawidłowa, tak? Ponieważ robiłam to badanie no nie w byle jakim szpitalu, tylko w klinice uniwersyteckiej, gdzie rzeczywiście diagnostyka jest na bardzo wysokim poziomie. I w pewnym momencie dostałam informację ze szpitala, już pomijam formę, w jakiej zostało mi to podane, przez telefon, oczywiście bez żadnych skrupułów pani doktor do mnie zadzwoniła i powiedziała, że mam przyjść i zakończyć ciążę, ponieważ dziecko będzie miało zespół Downa, tak pokazywało badania genetyczne. No dzisiaj mój syn żyje, ma 4 lata, nie ma zespołu Downa, ale strach, który towarzyszył całemu temu oczekiwaniu na jego narodziny i powiem tak, gdybym ja podjęła tą decyzję o aborcji, bo miałam do tego prawo w świetle obowiązującego prawa o aborcji, dzisiaj mojego dziecka by nie było, który jest zdrowe. I myślę, że chodzi o to, że dzisiaj mówi się właśnie o pewnym przeinterpretowaniu tych badań, ponieważ jest wiele decyzji, które kobiety podejmują na podstawie badań, które nie do końca są rzeczywiście prawidłowe, tak?
Są. Pani Agata Spodniewska-Kanarek.
Ja jeszcze zachęcam do odwiedzenia strony Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iurix, który tłumaczy właśnie te przepisy prawne i też dementuje tutaj poruszane przez panią redaktor niepokoje, które tu się wiążą z badaniami, a które dr Hazan właśnie bardzo spokojnie tłumaczy i daje pewność, że nic takiego, taki niepokój nie powinien żadnej kobiecie towarzyszyć tutaj.
Także lekarzom.
Także lekarzom, oczywiście także lekarzom.
Ja też chciałam zwrócić się tutaj do pani obok mnie, która mówi, że no, bazuje na jakichś tam emocjach, ale no drogie panie, jesteśmy dorosłe i jeżeli ja podejmuję jako dorosła osoba, kobieta, współżycie, tak, ze swoim mężem, to ja muszę brać odpowiedzialność za prawdopodobne poczęcie się tego dziecka, tak? Nie może być tak, no, jesteśmy dorośli i jak uczymy swoje dzieci odpowiedzialności za pewne czyny, słuchaj, zrobiłeś to i to, ale konsekwencją tego może być takie, a takie zachowanie, czy coś, co może być złe dla innej osoby, no, jesteśmy dorośli i podejmujemy, tak? Jeżeli ja podejmuję taką decyzję, to również wiąże się ta decyzja, że być może pocznie się to dziecko, tak? I wcale nie moim celem jest bazowanie to na jakichkolwiek emocjach, bo nie po to tutaj przyszłam, nie? Żeby bazować na emocjach.
Jest z nami również pani Monika Kowalik, najmłodsza tutaj z tego grona, 21-letnia mama, córeczki, współorganizatorka Czarnego Poniedziałku w Stargardzie. Dlaczego pani w ogóle zdecydowała się ten Czarny Poniedziałek zorganizować? Co panią w tej ustawie oburza?
Zdecydowałam się zorganizować takie zebranie ze względu na fakt, iż odzew i zainteresowanie nim było naprawdę duże, natomiast w mieście nie było żadnej propozycji, żadnej możliwości.
Ale co panią motywuje do tego?
Przede wszystkim, kiedy patrzę na swoją córeczkę, wiem, że chciałabym, żeby mogła dokonać wyboru, jeżeli na przykład zostałaby skrzywdzona, jeżeli ktoś by ją zgwałcił. Wiem, że nie chciałabym postawić ją przed faktem, że na przykład ciąża, która będzie zagrażała jej życiu, ciąża z gwałtu, że będzie musiała urodzić to dziecko, ryzykując swoim własnym życiem. Uważam też, że każda kobieta ma prawo wyboru, bo to, że my się tam spotkamy, wcale nie znaczy, że jesteśmy za lub przeciw aborcji. Chodzi o to, że chcemy decydować. Wiele z nas same przyznaje, że...
Decydować o tym, żeby zabić dziecko. Proszę państwa, decydować o tym, żeby zabić dziecko. O czym pani w tej chwili mówi? To jest takie zagmatwanie cały czas. Pani mówi, że bałaby się o swoją córkę, gdyby poczęło się dziecko z gwałtu, że jej by się coś stało. Poczęte dziecko z gwałtu tak samo może się urodzić, jak dziecko, które jest poczęte w sposób piękny i z miłością, tak? Znów zrzucamy takie hasła, które mętlą w głowie również tym naszym słuchaczom. Jakaś totalna nieprawda. Czy dziecko poczęte z gwałtu inaczej się urodzi niż dziecko, które w sposób naturalny i świadomy się urodzi?
Jeżeli dziecko w wieku na przykład rozpoczynającym menstruację zostanie zgwałcone, może zajść w ciążę, ta ciąża może naprawdę zagrażać zdrowiu i życiu tej małej dziewczynki. Nie mówimy zawsze o dorosłych
ludziach. W której ratujemy matkę. Ta ustawa, która dzisiaj obowiązuje i ta ustawa, której projekt mamy, ja z tego co czytałam wczoraj, posłowie PiS-u pracują również nad nowym projektem ustawy, która nie jest autorstwa tej ustawy, tego zgłoszonego projektu, który w tej chwili jest czytany już w Sejmie. I tam jest przewidziane oczywiście ratowanie matki. Zresztą ja też rozmawiałam
A skąd taka lekarzami. Zmiana, jak się pani wydaje, że PiS teraz pracuje nad nową ustawą?
Pani co, ja nie chcę wchodzić w politykę, bo jakby nie po to tutaj przyszłam, żebyśmy dyskutowali na tematy polityczne.
Ale wychodzi na to, że tamten projekt ustawy jest zbyt ostry.
Ja myślę, że zbyt restrykcyjny. PiS-u mają swoje poglądy, tak różne. To też pokazywał sposób, w jaki oni głosowali, ponieważ cały klub nie głosował za tym, żeby procedować tę ustawę dalej. Tak? W związku z tym myślę, że ci ludzie mają różne poglądy i mają prawo do tego, żeby je wyrażać, tak samo jak reszta naszego Sejmu.
Czyli ustawa tak, ale mniej restrykcyjna.
Ja nie wiem, czytałam tylko wczoraj, że jest taki projekt, jest praca nad takim projektem.
Ja w ogóle mam takie wrażenie, nie wiem, czy się pani Magdalena zgodzi, ale 100% aborcji to jakby 100% dokonanych gwałtów. Wszystkie panie tutaj mówią o tym, że jedynym przypadkiem to jest ten gwałt. 1,8%, jak mówią badania w Polsce. Oczywiście jest to straszna i traumatyczna sytuacja dla kobiety i żadna z nas pewnie tej sytuacji nie chciałaby, jak dla siebie, jak i dla swoich córek, ale też z drugiej strony my jako kobiety przede wszystkim nie powinniśmy organizować Czarnego Poniedziałku, ale poniedziałek dla tych kobiet, które właśnie doznały tak traumatycznej sytuacji, jaką jest gwałt. A tutaj teraz jeszcze chcemy, żeby kolejna traumatyczna sytuacja, bo dokonanie aborcji nie jest wyrwaniem zęba i doskonale sobie z tego trzeba zdać sprawę, że są to powikłania również dla kobiet, o których też milczą środowiska, które są za aborcją, tak, że jest też pad, tak, że są to powikłania też śmiertelne dla tych kobiet. I o tym też trzeba było mówić. Przede wszystkim o pomocy takiej kobiecie, a nie wtedy, kiedy ona i tak ma już traumatyczne przeżycie, to serwujemy jej jeszcze, a może byś zabiła swoje dziecko, gdzie ona i tak już jest w strasznej sytuacji, a nie jest to obojętne. A także, my musimy sobie zdawać sprawę, proszę państwa wszyscy, jeżeli nikt z państwa nie oglądnął, to ja zachęcam do oglądnięcia filmu Niemy Krzyk. To nie jest tak, że to dziecko nic nie czuje, tak? Że, proszę państwa, od 21 tygodnia dziecko już reaguje na ból, tak? I nie jest to, nie jest to, mówię, nie jest to nic takiego, co miałoby jakby przejść poza echem, tak? Że trzeba o tym mówić.
Aborcja to
rozmawiać.
Na pewno nie wyrwanie zęba, tak jak pani Magdalena powiedziała. Pani Agnieszka Odachowska, pani na co dzień bardzo jest blisko kobiet, współpracuje z nimi, również organizuje dla nich pomoc. Jak w tej chwili wygląda w Polsce pomoc właśnie dla takich dziewczynek, które zostają zgwałcone?
Obniżył się wiek, proszę Państwa, i tutaj też musimy sobie, drogie Panie, zdać sprawę, wiek współżycia dziewczynek. Po przeprowadzonych badaniach w zeszłym roku okazało się, że już 13-latki współżyją i sprzedają swoje ciało za pieniądze w gimnazjach. I to nie tylko w wiejskich, ale też i w dużych miastach.
To są szokujące informacje.
Jeśli Pani tutaj mówi o tym, jak reagować i że ten gwałt występuje. Proszę sobie wyobrazić, że to nie chodzi nam tylko o gwałt, ale o stosunki kazirodcze, które w większości jeszcze polskich rodzinach na wsiach popegeerowskich są i istnieją. I tutaj nie schowamy głowy w piasek i nie powiemy, że tego nie ma. Druga rzecz, która jest bardzo ważna. Ja sama 20 lat temu pracując w jednym z ośrodków, przeżyłam szok, widząc, jak dziewczyna drutem usunęła sobie ciążę, bo ona tego dziecka nie chciała, nie miała innego przyzwolenia. Całe szczęście, że została znaleziona w stanie krytycznym, odratowano ją, ale ona nie chciała tego dziecka. Czarny rynek tak zwanego usunięcia ciąży będzie się rozwijał, czy my tego chcemy, czy nie chcemy. Te z nas, które będą miały pieniądze i będą chciały usunąć to dziecko, wyjadą do Niemiec, skorzystają z możliwości.
No właśnie, czy to nie będzie tak, drogie panie, że jeżeli zaostrzona ustawa wejdzie w życie, to czy waszym zdaniem nie uderzy najbardziej w kobiety niewykształcone, bez pieniędzy, bez koneksji?
Oczywiście,
te, które nie będą miały wyjścia, bo te, które będą chciały, i tak dokonają aborcji, pojadą do Czech, pojadą do Niemiec, załatwią sprawę.
Oczywiście, że uderzy w najbardziej biedne środowiska, tam, gdzie dziewczyny nie będą mogły skorzystać z normalnej możliwości usunięcia tego dziecka. Tu żadna z nas nie jest za tym, że należy usuwać dziecko. Należy dać kobiecie wybór. Wybór, aby mogła wybrać.
Wybór śmierci. No właśnie.
To nie jest wybór śmierci, to jest wybór jej funkcjonowania i życia.
Ale to jest człowiek. Pani Agnieszko, ale to jest człowiek. No, usuwamy tutaj jeszcze, pani redaktor, i tutaj pani mówiłyście o czarnym rynku. Tak, na pewno tragedia takiej kobiety jest w tym momencie, na tym polega, że raz, że chce śmierci tego dziecka swojego, chce je wyrwać z siebie, może w tej sytuacji nie ma osób bliskich, które by ją przede wszystkim wsparły. Ale też muszę powiedzieć tak, odnosząc to do prawa, bo tutaj Ania Spławska wcześniej powiedziała, że są pewne prawo, że prawo w państwie działa na pewnych zasadach i określa, które akty są, czy działania są dozwolone. I podobnie jest na przykład z innymi aktami, które są zabronione. Na przykład kradzież, prawda, jest zabroniona. I drodzy Państwo, a jednak ludzie kradną, prawda, narażając swoje życie, działając w nocy, w niebezpieczeństwie, prawda. I można powiedzieć, że z tym...
jak mogę dodać? Pani mówi o kradzieży, porównujemy kradzież z aborcją.
Analizuj.
No proszę Państwa, no w ten sposób nie możemy, tak mi się wydaje, dyskutować. Pani mówi o tym, że ktoś ma prawo wyboru kradzieży lub nie, a tutaj kobiety nie będą, według mnie.
Ma pani rację, że tu nie ma wyboru, bo tu to nie jest ma dziecko wyboru do zabicia.
Dokładnie.
Więc to jest rzecz bardziej
ważna. O czym my
ważna,
dyskutujemy? Tak. Dla mnie, ja mam tutaj po prostu też zdanie podobne do jednej z pań rozmówczyń, że chcemy mieć prawo wyboru. Każdy z nas, to my będziemy
dlaczego
odpowiadać.
Ale czego pani nic nie wybiera? A to dziecko, dlaczego pani
proszę
nie
pani,
chce
ja akurat mam syna,
dziecka?
Ale nie wyobrażam sobie, że moje na przykład, nie wiem, dziewczyna 12 lat, która zostaje zgwałcona i teraz wy mówicie o tym, owszem, ja nie jestem za zabijaniem, ale wyobraźcie sobie o jej psychice, o tym, jak ma później funkcjonować, jak jest szykanowana, jak jest napiętnowana przez rówieśników, jak jest pokazywana palcami, jak ona ma żyć. Słuchajcie,
ale wcale lepiej nie będzie jej się żyło, jeżeli ona dokona tej aborcji. Powiedzmy, że część społeczeństwa nie będzie o tym wiedziała, ale to, co będzie się działo z psychiką tej kobiety, tak? Od strony fizycznej.
Ale ma wybór, o to właśnie chodzi. Pani Magdaleno, sama pani mówi o swoich dzieciach, które są napiętnowane, że żyją w takiej rodzinie. To jest piękne, co pani mówi. Ja pani naprawdę gratuluję i to mówię szczerze, takiej rodziny. Mi akurat się tak nie udało w życiu z pewnych różnych powodów, nawet zdrowotnych. Nie mogłam mieć więcej dzieci. ale to, co pani mówi i pani tak do końca też, nawet jeśli macie wspaniały kontakt, nie jest pani w stanie, tak wydaje mi się, do końca odczuć, co one odczuwają. I tak samo wydaje mi się odnośnie tej aborcji, tej całej ustawy. Wydaje mi się, że to, co tutaj pani wcześniej powiedziała, że kobiety, które będą mogły, wyjadą za granicę i usuną tą ciążę. I z tego, co ja pamiętam jeszcze, będąc na studiach, mieliśmy na etyce właśnie dane statystyczne z krajów, w których jest legalna aborcja, ale nie właśnie na zasadzie, że jest to środek antykoncepcyjny, tylko jako prawo wyboru właśnie, bo są pewne powody i to też jest dobrze, zastanawiają się nad tym, czy aby na pewno dokonać tej aborcji. I proszę sobie wyobrazić, że dane statystyczne mówiły wtedy, nie wiem jak jest to na dzień dzisiejszy, tych zabiegów jest naprawdę mało, bo wiadomo, że one jak gdyby...
Ja czytałam, że miliony generalnie, więc nie wiem, czy to jest mało.
Ja mówię o tym, kiedy byłam na studiach, więc to troszkę już minęło i te dane statystyczne były wtedy takie, więc...
Drogie panie, ważniejsze jest uświadamianie, czy ważniejsze jest wprowadzanie ustawy?
Tak, ja mam dane sprzed tygodnia,
jedno i drugie.
Gdzie statystyka mówi, że dokonanych legalnie aborcji, czyli zarejestrowanych w klinikach, jest 1,36 mld do tego czasu.
I załóżmy, że ta ustawa wejdzie w życie, ustawa zaostrzająca prawo aborcyjne. Pytanie do pani Anny Spławskiej. Jak w takim razie powinna wyglądać edukacja seksualna w szkołach? Co tutaj powinno się zmienić? Bardziej w kwestii tego uświadamiania.
No właśnie, ja myślę, że my w ogóle powinniśmy od tego zacząć tę dyskusję, że tak naprawdę nie ma dzisiaj edukacji seksualnej w szkołach. To, co się proponuje naszym dzieciom, ja powiem szczerze, że tak.
Jak ona powinna wyglądać, ta edukacja?
Mam dzieci w różnym wieku i kiedy przeglądam podręczniki i patrzę, w jaki sposób uczy się moje dzieci tak zwanego przygotowania do życia w rodzinie, to czasami jestem po prostu przerażona. Ostatnio przeglądałam podręcznik do nauki przyrody mojego syna w 5 klasie, gdzie jest podane, znaczy moje dziecko przyszło przestraszone w mamo, tam są obrzydliwe obrazki, ja nie chciałabym tego oglądać, więc zajrzałam tam sama i zobaczyłam rzeczywiście zdjęcie kobiety i mężczyzny w całej okazałości. Wydaje mi się, że na psychikę 11-letniego dziecka zbyt śmiałe, zbyt odważne zdjęcia, plus oczywiście opis bardzo dokładny stosunku między dwojgiem ludzi. Nie wiem, czy to jest akurat odpowiednia edukacja seksualna dla 11-latków. Ja myślę, że najpierw trzeba by zacząć od uczenia tych dzieci, patrzenia na siebie trochę w inny sposób, tak? Nie na zasadzie, nie wiem, czy edukacja seksualna to jest dzisiaj rozstawianie nowych automatów z prezerwatywami, uczenie gimnazjalistów tego, żeby się zabezpieczać przed stosunkiem, czy raczej trochę pójdźmy w innym kierunku. Mówmy o szacunku do kobiety, do dziewczyny, o innej psychice, o tym, żeby chłopcy troszeczkę inaczej patrzyli na dziewczęta, które się rozwijają. Ja to przerobiłam w swoim domu. Ja mam również córki, mam również synów, więc wszystkie te rzeczy, które dotyczą płciowości kobiety i mężczyzny, rozmawiamy o tym z dziećmi. I myślę, że można to spodać dzieciom w sposób bardzo delikatny, zrozumiały dla nich, ale też taki, który budzi szacunek do drugiego człowieka.
Monika Kowalska.
Moim zdaniem, jak już tutaj pani wspomniała, zaczynają współżyć coraz to młodsze dzieci. W związku
Dlaczego?
Z tym...
Dlaczego?
Edukowanie ich też jest ważne.
Ale co to znaczy edukowanie? To znaczy co? Danie im prezerwatywy, mówienie, słuchajcie, musicie się zabezpieczyć. Co to znaczy?
Znaczy moim zdaniem, jeżeli 13-latka, ona nie uprawia seksu ze względu na to, że w szkole jej mówili o zabezpieczeniach. Ona podejmuje taką decyzję ze względu również na jakąś presję otoczenia ludzi, którzy teraz tacy są po prostu. Natomiast jeżeli...
No dlaczego tacy są?
Ale tutaj jest szkoła, ale szkoła niczego nie zmieni. To, że ludzie są wychowani w taki sposób...
Ale kto ich wychowuje? Wychowujemy je my, rodzice, wychowuje szkoła.
Dobrze, oczywiście, natomiast jeżeli dziecko podejmie taką decyzję, to lepiej, żeby wiedziało, jak skorzystać z takiej prezerwatywy, żeby w razie jakiejkolwiek ewentualności nie miało właśnie żadnego problemu. Lepiej, żeby to dziecko skorzystało z prezerwatywy, niż było następną 13-latką w ciąży.
No więc ja z panią zupełnie się nie zgodzę.
Magdalena,
tak jak Ania stwierdziła, rzeczywiście ta ustawa, która jest teraz proponowana, ona zawiera tam właśnie między innymi jeden paragraf, że będzie w szkole wychowanie do życia w rodzinie. I właściwie ja od początku, kiedy przygotowywałam się na spotkanie tutaj z państwem, to pomyślałam sobie, co zrobić. Co zrobić w takiej sytuacji, żeby uniknąć właśnie tej aborcji. I ja myślę, że cały ten problem zaczyna się w rodzinie. tak? Tu, gdzie jest to wychowywanie, bo jest to kultura życia, kultura zachowania się, kultura spędzania wolnego czasu. To od nas, rodziców, zależy, w jaki sposób dzieci nasze będą żyły, tak? Jakie decyzje będą podejmowały. Jeżeli rodzina jest dysfunkcyjna, jest coś nie tak, tę pomoc powinno przynieść państwo i szkoła. I dlatego też ta ustawa...
Ale czy przynosi? Czy faktycznie jest tak, że szkoła pomaga, że państwo pomaga? W rodzinach jest pięcioro, ośmioro, dziesięcioro dzieci i czy one wszystkie są doopiekowane przez państwo, jeżeli rodzice nie dają rady, no albo właśnie, wychowuje je matka samotna?
No więc właśnie ja pani powiem przykład dwóch szkół. Do jednych szkół chodzi też, chodzą Ani dzieci i moje. I tam wychowanie do życia w rodzinie jest prowadzone według mnie na wysokim poziomie.
Natomiast, a co to znaczy na wysokim poziomie? Jak ono wygląda?
To znaczy, że tam osoba jest nie traktowana przedmiotowo, ale podmiotowo. Tam uczy się szacunku, to co Ania mówiła, a przede wszystkim odpowiedzialności za swoje czyny, tak?
Ale myślę, że 13-letni chłopiec czy 13-letnia dziewczynka to są ludzie na tyle odpowiedzialni, że zakładając, rozpoczną współżycie, będą wiedzieli, jak zachować się później. Dziewczynka będzie chciała urodzić dziecko, a chłopiec będzie chciał zostać
ojcem. Proszę pani,
ojcem.
W mojej gestii jest to, żeby mój 13-letni syn, bo takiego mam, nie podjął tego współżycia.
A jeżeli tak się stanie i podejmie?
To co? To co, do czego pani teraz zmierza?
No chciałam zapytać, jeżeli się tak zadzieje, że zostanie ojcem, to jaka będzie reakcja pani?
To będzie reakcja taka, że musi podjąć konsekwencje za życie tej dziewczyny i życie poczętego dziecka. Nie wyobrażam sobie, żeby ją porzucił, tak? Ja wielokrotnie miałam okazję rozmawiać też z młodymi ludźmi i mówiłam bardzo drastyczne być może słowa, a jeżeli ty nie jesteś w stanie podjąć odpowiedzialności za życie tej kobiety i za życie tego dziecka, to nawet nie otwieraj rozporka, tak? Bo nie jesteś do tego gotowy i zdolny. No niestety, sytuacja wygląda tak, że dzieciaki są im narzucone pewne normy, tak? Dziewczynki są ośmiewane, bo są dziewicami. No czas też z tym skończyć, tak?
Młodzieży.
Oczywiście.
Się wśród młodych ludzi naprawdę, ja byłam ostatnio świadkiem sytuacji, bo mam syna w pierwszej klasie, kiedy pani przyszła i zaprosiła mamę do...
Agata Spodniewska.
Zaprosiła pani mamę na rozmowę, mówiąc o pierwszej klasie, gdzie mamy 6- i 7-latki i wychowawczyni zwracała uwagę mamom, dlaczego dzieci, dlaczego ich synowie zadają na lekcji pytania dotyczące seksu, dlaczego wulgaryzują swoje słowa. Ona była zaskoczona tym, że dzieci w wieku 6-7 lat mogą się tak zachowywać, czyli generalnie jest tak, że ta presja, o której pani mówicie, ona wynika też z tego, co powiedziała Magda, z pewnego wychowania, ale też tego, że naszym dzieciom, one są bombardowane z różnych stron, przez filmy, przez różne gry, przez te obrazy, które my im też podajemy. Ja powiem tak, dziecko, które ma 10 czy 11 lat, nie zadaje pytań na temat seksu, które wykraczają poza jego sposób pojmowania tego tematu, tak? Nie jest możliwe, żeby dziecko, które jest nierozbudzane, nie dostaje bodźców z zewnątrz, zadawało pytania, które są jakby poza jego potrzebami emocjonalnymi. W związku z tym mówimy o normalnie rozwijających się 13-latkach, które nie mają potrzeb współżycia, bo to ja też mam 13-letniego chłopca, który się interesuje piłką nożną, graniem na gitarze, różnymi tymi, żeby się spotkać z kolegą i pogadać, tak? Oczywiście jest kontakt z dziewczynami, ale dzisiaj na zasadzie jakiegoś zachwytu tą dziewczynką, tak? A nie tego, żeby podjąć z nią współżycie, bo w tym momencie ja myślę, bo ja też z nim rozmawiam, on nie myśli o takich rzeczach. To jest normalnie rozwijający się młody człowiek, który w pewnym etapie swojego życia zacznie zadawać pytania, ale odpowiednie do jego wieku, który się rozwija normalnie.
Zatrzymajmy się przez chwilę przy tych kobietach, które organizują Czarny Poniedziałek w Stargardzie w całej Polsce. Kim są te kobiety, pani Agnieszko? Niektórzy politycy krzyczą, że to są głównie feministki, że to są lesbijki. Pani w tych środowiskach się obraca. Jakie to są kobiety? Czy to są kobiety aktywne zawodowo? Czy to są również kobiety, które mają rodziny wielodzietne?
Pani redaktor, najlepiej jest wyzwać kogoś, jeśli się nie ma odpowiednich argumentów. Biorą udział w proteście kobiety, które mają wiele dzieci, kobiety, które są samotne, kobiety aktywne społecznie, nauczycielki, psychologowie, pedagogowie, różne środowiska, kobiety, które chcą walczyć o to, abyśmy mogły my same decydować o sobie, aby nie zabierano nam praw, które obowiązują. Oczywiście panie zaraz mi zarzucą, że mamy program 500+, kobiety mają pieniądze na utrzymanie dzieci, że teraz się to wszystko zmienia. Tylko co będzie?
Nie miałam takiego zamiaru.
Tylko co będzie? Co będzie z tymi kobietami, które na obszarach wiejskich rodzą dzieci, żeby otrzymać 500+, za lat 20, kiedy nie będą przygotowane aktywnie do życia zawodowego. O tym się się dzisiaj też nie mówi.
Powiem szczerze, bywam w środowisku wiejskim i powiem szczerze, dzietność w tym środowisku spada. Kiedy obserwuję wieś, z której pochodzi moja babcia, moja rodzina, tam jest coraz mniej kobiet, które decydują się na narodzenie dzieci. Może jedno, naprawdę.
Oczywiście, że tak. Także... Wieś się wyludnia i tutaj nie ma co ukrywać, ale proszę być na wsiach popegeerowskich. Po tym, co dziedziczą te dzieci i te środowiska, to jest jeden argument. Druga bardzo ważna rzecz. Proszę też zwrócić uwagę na ilość rozwodów. To powoduje to, że kobiety nie czują się bezpieczne w naszym kraju, bo wyjeżdżają za pracą, zostawiają rodziny albo mężowie za pracą i po roku czasu takie małżeństwa się rozpadają. W naszym województwie jeszcze rok temu byliśmy jednym z pierwszych wiodących prym na czele, gdzie był największy stosunek do rozwodu, bo było co trzecie. Teraz
Czyli mamy
co
kryzys
czwarte.
Rodziny, krótko mówiąc.
Oczywiście, że tak. I tym kryzysem powinniśmy się zająć, a nie tym, czy kobieta ma urodzić dziecko, czy ona nie ma urodzić dziecka. Niech ona zdecyduje, ale pomóżmy tej rodzinie normalnie funkcjonować, tak? Bo jeśli kobieta będzie miała dobre warunki do rozwoju, sami wiecie o tym doskonale, będzie miała dobrego partnera, to ona nigdy się nie zdecyduje na to, żeby usunąć dziecko, ale będzie miała prawo wyboru. A jeśli dziewczyny nie mają żadnego poczucia bezpieczeństwa, czują się zagrożone, to czy one będą decydować się na dziecko albo na dziecko kolejne, dziewiąte?
Ja myślę, że dzisiaj mówimy o kryzysie rodziny, ale pamiętacie, panie, że lat temu kilkadziesiąt, ta rodzina nawet w okresie międzywojennym, to były naprawdę silne rodziny, tak?
No były wartości.
No były pewne, były wartości i w związku z tym co? Przecież tam rodziło się też wiele dzieci, było naprawdę biednie, było bardzo ubogo, warunki materialne były tragiczne wręcz, ale kobiety decydowały się na to, żeby mieć dużo dzieci. Dlaczego? Czy to z tego powodu, o którym pani mówi? No dzisiaj, jeżeli chcemy wrócić do tych wartości, to będziemy oczywiście ratować rodzinę, ale czy to zmieni sytuację dotyczącą aborcji dzieci. Myślę, że to zupełnie nie ma wpływu na tą ustawę, ani na nasz stosunek do tego.
Ja jeszcze chciałabym wrócić cały czas do tego, bo cały czas pani mówi o prawie. Ja pytam trzech pań, które będą uczestniczyły w tym czarnym poniedziałku. Pytam o to, gdzie prawo tej dziewczynki, która będzie zabita? Gdzie prawo tego chłopca? Cały czas mówimy o prawie kobiet do wyboru. Mówimy, niech pani poczeka chwileczkę. Jest to hasło takie, mój brzuch, tak? Mój brzuch, moje prawo do mojego brzucha. W tym brzuchu jest też brzuch dziecka. Tak? I to dziecko też ma prawo do swojego brzucha, do wyrażania swoich emocji. Ronald Reagan kiedyś powiedział też, że o aborcji mówią ci, którym dano szansę urodzenia się i życia. Tak? Ja jestem dzisiaj tutaj po to, żeby walczyć o prawo do życia tych, którzy prawa tego nie mają, tak? I głosu. Między innymi przez organizację takiego Czarnego Poniedziałku. Tak?
Ale mówimy tutaj tylko o prawie do życia. Są też sytuacje, kiedy dziecko... Dobrze, ale są też sytuacje, kiedy to życie dziecka tak czy inaczej nie będzie kontynuowane, kiedy dziecko urodzi się na przykład z bezmózgowiem, kiedy to dziecko umrze w męczarniach. I zastanówmy się, czy nie lepiej byłoby temu dziecku oszczędzić tych męczarni, czasami wielodniowych i naprawdę w ogromnym
bólu. Kim pani
bólu.
Jest, że pani chce decydować o to, czy to dziecko ma żyć, czy nie?
Czy to się nie nazywa eugenika?
To się nazywa empatia. Skoro potrafię...
Agata Spodniewska-Kanarek.
Czy aborcja, rozrywanie ciałka dziecka nie jest cierpieniem dla tego dziecka?
Po pierwsze, tutaj nie zawsze, tak oczywiście, w mediach są pokazywane te obrazki, kiedy tylko rozrywa się dziecko na kawałki, kiedy gdzieś leży rączka.
A znaczy inny sposób?
Natomiast tak, podaje się również środki, dzięki którym wywołuje się naturalne poronienie.
Przepraszam, widziałam również wczoraj doświadczenie dziewczyny, która przeżyła własną aborcję, której podano sól, żeby zeszło. No i okazało się, że po 20 kilku godzinach dziecko nie umarło, tylko urodziło się żywe. Ona ma dzisiaj pewien rodzaj porażenia, który nie pozwala jej chodzić, ale mówi dzisiaj po 20 latach o swojej aborcji, że ona to przeżyła, tak? Więc nie jest tak, że ta aborcja nie jest cierpieniem. Ona cierpi dzisiaj, ponieważ ma pewne dysfunkcje, które wynikają z tego, że no, aborcja się nie udała, tak? Ale ktoś próbował ją zabić, więc...
No tak, ale tutaj ta kobieta przeżyła, tak? Miała szansę życia, natomiast są sytuacje, w których wiadomo jest, że to dziecko nie da rady przeżyć, że ono się urodzi i będzie cierpiało.
Ale
w związku
skąd
z tym...
Wie? Mojemu synowi powiedziano, że będzie miał zespół Downa.
Z zespołem Downa się żyje, natomiast są wady, które widzi się w badaniach i na przykład ciężko pomylić z czymkolwiek bezmózgowie. W związku z czym, moim zdaniem, lepiej...
Zabić, tak?
Ale to dziecko i tak umrze, więc tutaj chodzi o większe lub mniejsze cierpienie.
jeżeli to dziecko, nawet jeżeli będzie cierpiało, to będzie cierpiało przez chwilę. Nie będzie cierpiało godzinami, tygodniami.
Które dokonały aborcji?
Doświadczenia kobiet, które dokonały aborcji, są naprawdę różne. Ale czytałam sytuacje, świadectwa kobiet, które dokonały aborcji i mówiły, że żałują, że to była zła decyzja i że cały czas się zastanawiają, jakie by było to ich dziecko. Ale czytałam też doświadczenia kobiet, które po aborcji uznałyby, że... Znaczy, gdyby znalazły się znowu w takiej sytuacji, podjęłyby tą samą decyzję. Dlatego tak samo jak wiele jest ludzi, wiele jest ich doświadczeń, jedni ludzie będą żałować tej aborcji, inni jej nie będą żałować. Natomiast mimo wszystko wiele tych kobiet, niezależnie od tego, czy zdecydowały się urodzić, czy usunąć dziecko, podkreślały, że bardzo ważne było dla nich to, że mogły same zdecydować. Że same mogły z tym problemem zostać, że nikt nie podjął decyzji za nich, nikt ich do niczego nie zmuszał. Ja naprawdę podziwiam kobiety, które rodzą na przykład dzieci z gwałtów, bo wymaga to naprawdę wielkiej odwagi, wielkiej siły psychicznej, natomiast nie każda kobieta posiada tą siłę psychiczną i wiele kobiet potrzebuje naprawdę wielomiesięcznej terapii, żeby dojść do normalnego funkcjonowania.
Więc
wyobraźmy
ja
sobie,
żeby
kiedy ten.
Skupić się na pomocy właśnie Magdalena takim Siwa. Kobietom. Tak?
No dobrze, ale
nie
tutaj właśnie
się na
chodzi
tym, żeby
o to.
Proponować to, co przecież wcześniej powiedziałam o tym. Funduje pani kolejne traumatyczne przeżycie tej kobiecie, tak? Naprawdę aborcja nie jest jakimś pstryknięciem i rozwiązaniem.
Ale to
tak?
zależy od kobiety. Dla jednej to będzie traumatyczne przeżycie, dla drugiej to będzie dobra decyzja.
Drogie panie, zdecydować, co dla kobiety jest bardziej traumatyczne, aborcja czy wychowywanie dziecka z gwałtu? Czy my powinniśmy decydować?
Znaczy, przede wszystkim to właśnie jest sytuacja indywidualna.
Rodzin, czeka na to, żeby zaadoptować.
No dobrze, ale
okno życia, tak?
Dobrze, taka kobieta będzie chodziła na terapię do psychologa, będzie temu psychologowi opowiadała o tym, jak została zgwałcona. Psycholog będzie jej pomagał, po czym ta kobieta wróci do domu, usiądzie na fotelu i zacznie się w niej poruszać dziecko, osoby, która skrzywdziła ją najbardziej na świecie.
Ale
w tym momencie,
dziecko,
ale w tym momencie taka terapia może w wielu przypadkach być nieskuteczna i kobiety o słabszej sile psychicznej mogą nie wytrzymać i popełnić samobójstwa.
A czy pani wie, że doświadczenie kobiet, które popełniły aborcję, jest dokładnie takie samo? O tym mówią też psychologowie. Ja miałam okazję rozmawiać z takimi kobietami, które po 30 latach też chodzenia do psychologa, różnych terapii, mówią dalej to samo, tak? One nie są w stanie sobie wybaczyć. Co innego, gdyby urodziły to dziecko, tak jak pani mówi, nawet gdyby ono było chore, tak? Z dysfunkcjami różnymi i ono umarło potem. One mają wtedy czas na żałobę, na to, żeby to dziecko pożegnać. A kiedy to dziecko zostaje wyrwane z jej ciała. Ja poza tym powiem o pewnej rzeczy. Kiedyś mi powiedziano, że aborcja jest jak zatrzymanie rozpędzonego pociągu. Ciało kobiety przygotowuje się 9 miesięcy do tego, żeby rozwija się w niej życie, tak? Które pędzi jak rozpędzony pociąg. I teraz aborcja przychodzi i zatrzymuje ten pociąg w momencie najbardziej rozpędzonym. Jaki szok jest dla organizmu kobiety, oprócz psychiki, która naprawdę jest skrzywdzona do końca życia.
Pytanie
i do końca życia są
pytanie do pani Agaty to jest Spodniewskiej Kanarek. Co pani powiedziałaby takiej dziewczynce właśnie na nastolatce, która została zgwałcona i jednak to dziecko będzie musiała urodzić. Jakby pani jej tę sytuację wytłumaczyła i zmotywowała ją do tego, żeby jednak stanęła na nogi?
Wie pani co, ja myślę, że nigdy, znaczy zawsze wyobraźnia jakoś kobiety, zawsze idzie w różnych kierunkach i zawsze, nawet będąc w ciąży, myślę, że nie tylko ja to miałam, że kobieta się zastanawia, na przykład co by się stało, gdyby dziecko było chore, prawda? Chociaż się rodziło do tej pory może zdrowe dziecko. I również bardzo różne sytuacje mogą spotkać nawet najbliższe osoby, na przykład mam 3 córki. Mam dorastającą córkę 16-letnią. To jest na pewno tragiczna sytuacja. Przede wszystkim myślę, że po prostu trzeba bardzo blisko być tej osoby, tej dziewczyny. I tak jak tutaj też Magda powiedziała, że to nie jest coś, co się tylko pani redaktor może powie jedno zdanie i ta osoba, i ta dziewczyna oczywiście tak, to wszystko jest jasne.
Jakby ją pani wsparła po prostu.
Jakby, dokładnie. Co jest wsparciem? Na pewno nie jest rozwiązaniem wyrwanie tego dziecka i zabicie, ponieważ największą właściwie tragedia, która się odbyła, to był ten sam akt przestępczy, ten gwałt. Natomiast samo dziecko, które się pocznie w łonie tej dziewczyny, nie jest niczemu winne, jest czystym, kochanym człowiekiem, kochanym dzieckiem.
I myślę, że jest to... Po prostu nie chce tego dziecka.
Ja myślę, że jest to po prostu ciągłe towarzyszenie przez ten czas bardzo trudny i dojrzewanie do tego i bycie cały czas. No, trudno mi tutaj teraz znaleźć, no bo ta sytuacja, ale wiem,
Spławska.
Że... Ja myślę, że wie pani co, to jest tak jak kiedyś oglądałam doświadczenia personelu medycznego, który pracował w hospicjach na zachodzie i te pielęgniarki, które mówiły, że ludzie, którzy tam przychodzili z decyzją o tym, żeby dokonać eutanazji, ale kiedy czuli się obdarzeni opieką, kochani, akceptowani, okazało się, że rezygnowali z tej decyzji. Ja myślę, że podobnie może być. Oczywiście to są zawsze teoretyczne nasze rozważania wobec faktu konkretnego i konkretnej dziewczyny, ale kiedy ta dziewczyna doświadczy opieki, akceptacji, miłości ze strony otoczenia, ludzi, którzy są do tego przygotowani i stoją po to, żeby jej pomóc, ja myślę, że łatwiej jest przejść przez ten czas. Myślę, że decyzja może być zupełnie inna niż chęć pozbycia się tego dziecka.
Jak mogę coś dodać? Można byłoby jeszcze oczywiście długo rozmawiać. Powoli musimy podsumowywać. Program To się nadaje do radia powoli dobiega końca. Anna Liwosz, przeciwko czemu będziecie protestować jutro?
My jutro w naszym gabinecie spotykamy się z naszymi klientkami, aby po prostu porozmawiać o sprawach kobiecych. Nie ma tutaj absolutnie żadnych podtekstów religijnych, politycznych, żadnych uwarunkowań. Po prostu chcemy porozmawiać o sytuacji, jaką my mamy. Do naszego gabinetu trafiają naprawdę panie z różnych środowisk. I zawodowych, i miejskich, i wiejskich, i z różnych sytuacji, w różnych sytuacjach też te klientki były. I naprawdę, słuchajcie, kobiety, tak naprawdę to, co już wcześniej mówiła jedna z pań, że chcą mieć wolną wolę i chcą podejmować decyzje. Dlatego jutro tak się spotykamy na po prostu herbacie i będziemy rozmawiały z nimi na te tematy, które je gdzieś tam nurtują, o ich rozwoju zawodowym, bo o tym też nie mówimy. O tym, jak pewne rzeczy czy przeszkadzają, czy pomagają im w życiu zawodowym. Więc zachęcam, mówię, bardzo proszę, my jesteśmy w gabinecie, można przyjść, można porozmawiać, a jeśli tylko jak mogę coś dodać, tu panie mówicie o tym, o wspieraniu tych dziewczyn, jesteście panie osobami, które macie szczęśliwe rodziny, ale pomyślmy jeszcze też o osobach, które są z rodzin dysfunkcyjnych, które nie mają tej opieki, które są często wyganiane z domu. I może w ten sposób po prostu, może pomóżmy.
Agata Zbodniewska-Kanarek, jak zakończyłaby pani naszą dyskusję? Jaki apel do kobiet?
Przede wszystkim chyba taki, to mi się nasuwa, żeby cieszyć się swoją kobiecością. Życzę każdej kobiecie, żeby odczuła to piękno, które w sposób naturalny została obdarzona, a więc jej ciało, jej psychika jest czymś cudownym. I to, że tak patrząc też może tutaj na swoje życie, również na swoje zawodowe życie, które mi sprawia bardzo dużo radości, jest jakby też konsekwencją tego, że w którymś momencie odkryłam swoją kobiecość, później odkryłam i dzieliłam się swoją kobiecością z moim mężem, a następnie cieszę się nadal macierzyństwem i to jest takim moim rozpędem i moją energią. No moje życie. I tak życzę każdej kobiecie.
Agnieszka Odachowska, czego się pani spodziewa po jutrzejszym marszu?
Ja mam nadzieję, że po jutrzejszym marszu część osób, zwłaszcza tych rządzących, zobaczy, że jednak jest siła w tym i racja po stronie kobiet i ustawa zostanie zmieniona i chociażby powróci do tej, która była. To jest moja pierwsza uwaga. A druga rzecz, drogie panie, zastanówmy się, odbiera nam się prawo decydowania teraz o sobie. Daje się 500+ dla kobiet, aby wychowywały dzieci, a tym samym nie idą do pracy. To jest ich wybór i one decydują, czy pójdą do pracy, czy nie pójdą. Za 20 lat, czy będą aktywne zawodowo, czy nie. Proszę zobaczyć również kolejną rzecz. Znikają niebieskie karty, czyli znaczy to, że co, że nie ma przemocy w rodzinie?
Monika Kowalik, współorganizatorka Czarnego Poniedziałku w Stargardzie. Czego pani życzy kobietom i jaki apel na koniec?
Ja przede wszystkim życzę kobietom, żeby mogły postępować zgodnie ze swoim własnym sumieniem i żeby to ich sumienie nie było niczym ograniczone. No i oczywiście, żeby państwo uszanowało to, że jesteśmy również ludźmi i że chcemy decydować o samych sobie. Natomiast nie chcemy... Nie akceptujemy coraz to nowych ustaw. Zresztą
projekt ustawy zabraniającej pigułki po również już trafia do Sejmu. W związku z tym chcemy już na początku powiedzieć, że nie zgadzamy się i że chcemy mieć te prawa.
Anna Spławska, będzie pani śledziła, co dalej się dzieje? Jak będzie ten czarny poniedziałek wyglądał?
No oczywiście, że będę. Chociaż z ciekawości, bo myślę, że moje przekonania nie zmienią się nawet po obejrzeniu czarnego poniedziałku. Ale chcę na koniec powiedzieć, że też jest pewien mit kobiety, która ma wiele dzieci, że się nie spełnia zawodowo, że rezygnuje ze swojego życia. Chciałam powiedzieć, że to jest nieprawda. Ja mam 9 dzieci. Jestem osobą spełnioną, naprawdę zadowoloną. Też myślę, że moje wykształcenie, moje studia, różne kursy, które robiłam w międzyczasie, dzisiaj też pomagają mi w tym, żebym pomagała też swoim dzieciom. Tak, nie muszą chodzić na korepetycje. Możemy pomagać im w ich rozwoju i zainteresowań i zawodowym. To jest pewne małe przedsiębiorstwo, które dzisiaj prowadzę. Tak, 11 osób. Logistycznie do ogarnięcia czasami bywa trudno, ale się spełniamy wszyscy.
I Magdalena Śliwa z apelem na koniec do kobiet.
Do kobiet. No, moje drogie panie, no, ten wolny wybór dla mnie osobiście i chciałabym, żeby również dla pani ograniczył się do tego, z kim ja podejmę współżycie, a nie wolny wybór do tego, żeby zabić swoje dziecko. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy. Temat gorący, kontrowersyjny. Czekamy na rozstrzygnięcia. Czas pokaże, drogie panie, czy w tym wszystkim rzeczywiście chodzi o kobiety i o dzieci. Czy przypadkiem nie jest to celowe działanie, aby odwrócić uwagę od innych tematów? Oby tak nie było. A za wizytę w studiu bardzo dziękujemy Monice Kowalik, Agnieszce Odachowskiej, Annie Liwosz, Annie Spławskiej, Agacie Spodniewskiej-Kanarek, Magdalenie Śliwie.
Dziękujemy bardzo.
Aleksandra Zalewska-Stankiewicz
i Beata Łaptuta.